Punktualnie 8.30, a dziś gościem rozmów pod krawatem jest Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości. Witam panie ministrze, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Za niespełna 2 godziny Donald Tusk będzie zeznawał przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie Tomasza Arabskiego. Chodzi o to, że niektóre rodziny, część rodzin smoleńskich złożyły prywatny akt oskarżenia, jeśli chodzi o tryb i sposób organizacji wizyty w Smoleńsku. Jak pan sądzi, czy były premier urządzi tak jak dokładnie rok temu, bo to było zdaje się 19 kwietnia, happening, show, czy złoży po prostu zeznania?
Panie redaktorze, no ale od tego typu sprawy to proszę pytać pana Grasia. No przecież ja nie jestem ani doradcą wizerunkowym pana Donalda Tuska, ani jego, jak powiem, no... Proszę pytać o takie rzeczy pana Grasia. Ja jestem przekonany, że od października 2015 roku wszyscy obywatele w Polsce są równi wobec prawa. Że żyjemy w państwie, w którym nie ma znaczenia, czy ktoś się nazywa Donald Tusk, Jan Nowak, Krzysztof, nie wiem, Kowalski, czy Joachim Brudziński, czy Tralalala, przepraszam, Rafalala, czy jakkolwiek inaczej. Każdy jest dzisiaj w Polsce równy wobec prawa.
Chciałem zapytać o te kwestie, dlatego że ona dotyka również kwestii Smoleńska, samej katastrofy smoleńskiej. Antoni Macierewicz przedstawił w rocznicę katastrofy tak zwany raport techniczny, z którego wynika, iż wiadomo, co zabiło pasażerów samolotu, ale nie wiadomo, kto to uczynił. Zna pan treść tego raportu dokładnie i ma pan swoją opinię na ten temat?
Panie redaktorze, moja opinia w tej sprawie jest następująca. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem zginęła elita naszego narodu. Zginął prezydent Rzeczpospolitej wraz z towarzyszącą mu małżonką. Zginęli najwybitniejsi przedstawiciele polskiej generalicji, wszyscy dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Zginęli wybitni przedstawiciele polskiego parlamentu z każdej strony sceny politycznej. Zginęli przedstawiciele duchowieństwa wszystkich wyznań. Zginęli w końcu kombatanci, reprezentanci środowisk społecznych. I najwyższy czas, panie redaktorze, żeby wokół tej tragedii, wokół tej niewyobrażalnej tragedii, jak głosi uchwała polskiego Sejmu, największej po 1945 roku, zamknąć doraźny spór polityczny, zamknąć te wszystkie gorszące i tak boleśnie raniące przede wszystkim najbliższych ofiar tej katastrofy, tego typu dylematy. Jestem przekonany, że za lat 100, 200, nikt nie będzie pamiętał. Może tylko najwybitniejsi studenci historii czy politologii będą wiedzieć, nie wiem, kto to był taki czy inny polityk, dzisiaj bardzo aktywny, głośno krzyczący, ale wszyscy będą wiedzieć, kto to był Lech Kaczyński, wszyscy będą wiedzieć, kto to był prezydent Kaczorowski i wszyscy będą wiedzieć, co wydarzyło się pod Smoleńskim 10 kwietnia. Ci najwybitniejsi przedstawiciele naszego państwa udali się tam, aby uhonorować 70. rocznicę mordu stalinowskich oprawców, sowieckich oprawców nad inną elitą, wcześniejszą elitą naszego państwa, naszego narodu, to jest oficerami zamordowanymi w Katyniu. A dzisiaj czasami wokół tego sporu jak gdyby umyka nam rzecz najistotniejsza. Pamięć o tych bohaterach, którzy zostali zamordowani, zbrodniczo zamordowani przez sowieckich oprawców i również przy okazji takich gorszących debat, sporów, raportów kolejnych umyka nam istota rzeczy, że 10 kwietnia zginęli najwybitniejsi przedstawiciele naszego narodu i o tym należy pamiętać.
Panie ministrze, tu nie chodzi o spory, ale sam Antoni Macierewicz, jeszcze jako minister spraw wewnętrznych, mówił o tym, że to jest kwestia najważniejsza z punktu widzenia tożsamości Polaków i narodu polskiego. Ale... Musimy, panie ministrze, dojść do prawdy.
Tak, ale jest to oczywiste, tylko niech do tej prawdy na pewno nie dojdzie zagranica, na pewno mrzonką jest to, często powtarza Jarosław Kaczyński, jakby oczekiwanie, że ktoś nam tę prawdę wyjaśni, czy pomoże rozwiązać. Prawda o Katyniu przez naszych sojuszników, którzy zostawili nas po 1945 roku, była równie skrzętnie ukrywana, jak ukrywali ją Sowieci. I taka jest prawda. I również w tej sprawie musimy liczyć na państwo polskie. Im państwo polskie będzie silniejsze, im silniejsza będzie i sprawniejsza będzie prokuratura, im sprawniej będą działały organy państwa, tym szybciej wszystkie wątpliwości związane z tą tragedią.
Panie ministrze, ale rozumiem, że dążeniem rządu polskiego i odpowiedzialnych ministrów będzie ustalenie tego, tego, co stało się w Smoleńsku, ponad wszelką wątpliwość.
Panie redaktorze, nie daj Boże, żeby to ministrowie, którzy są czynnymi politykami, mieli odpowiadać czy wyjaśniać tak zawiłe i skomplikowane sprawy jak te. W tej konkretnej sprawie, panie redaktorze, trwają badania wybitnych ekspertów, polskich ekspertów. Polscy eksperci również wspomagają się opiniami swoich znakomitych kolegów z innych państw. I zostawmy tę sprawę w rękach.
Skoro jesteśmy przy emocjach, które budzi Smoleńsk, to warto też zapytać chyba o pomnik świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, dlatego że wydaje się sprawą oczywistą, że duża część ofiar katastrofy, w tym najważniejszy pasażer tego samolotu, powinien być w sposób odpowiedni uhonorowany, a duża część elit III RP jednak tego pomnika nie chce. Widać to też na przykładzie Szczecina i choćby ostatnich wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej. Zorganizowali w tej sprawie konferencję prasową w Szczecinie. No i dzisiaj zdaje się jeden z prominentnych posłów, działaczy Platformy Obywatelskiej, Sławomir Nitras, na antenie jednej z prywatnych rozgłośni mówił na ten temat z dosyć dużą dozą negatywnych emocji. Dlaczego tak się dzieje?
Nie wiem, no proszę pytać, tak jak w wypadku pana Donalda Tuska, Grasia, nie wiem, kogo można zapytać o stan emocji pana posła Nitrasa. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Kiedy radni i samorządowcy Kołobrzegu czy Koszalina decydowali o tym, aby uhonorować jedną z ofiar katastrofy pod Smoleńskiem pana posła Sebastiana Karpiniuka, to przecież ani przez myśl mi, ani moim kolegom nie przeszło, żeby wokół tego robić jakąś awanturę. Kiedy nazwano imieniem pana posła Sebastiana Karpiniuka bardzo reprezentacyjne, największe rondo w Koszalinie, to przecież nawet przez myśl mi nie przyszło w tej sprawie protestować. Kiedy w Szczecinie zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika, w skład którego to komitetu z panem profesorem Sewerynem Wiechowskim na czele, wybitnym kardiochirurgiem, nestorem szczecińskiej, a właściwie polskiej kardiochirurgii. Kiedy ci wybitni przedstawiciele elit naszego pięknego, ukochanego Szczecina postanowili zawiązać ten komitet i kiedy z potrzeby serca ludzie sami dobrowolnie na ten pomnik się złożyli, przecież nie będzie to kosztował ten pomnik, nie będzie kosztował miasta ani złotówki. Kiedy w końcu radni podjęli uchwałę o budowie tego, wyrazili zgodę na budowę tego pomnika i wskazali lokalizację, a wojewoda zachodniopomorski, ówczesny wojewoda pan Toosiewicz w sposób małostkowy moim zdaniem uchylił tę uchwałę, ale tylko w odniesieniu do lokalizacji tego pomnika, to przecież kiedy przyjęliśmy władzę, nasz wojewoda, czy Piotr Jania, czy Krzysztof Kozłowski, wybitny prawnik, czy dzisiaj Tomasz Hinc, mogli z kolei uchylać uchwałę pana wojewody Tołasiewicza, ale tego nie zrobiliśmy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj na wysokości zadania stanęła Solidarność. Solidarność zaproponowała komitetowi, Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika, że użyczy własną, prywatną działkę, aby pomnik, na który złożyli się sami szczecinianie, czy ludzie z potrzeby serca, jeszcze raz to podkreślę, nikt nie oczekiwał od pana Nitrasa, ani jego kolegów, żeby się do tego pomnika dorzucali. Miasto nie kosztowała ta decyzja nawet jednej złotówki. I teraz, kiedy Solidarność swojemu wiceprzewodniczącemu, przecież Lech Kaczyński był człowiekiem Solidarności, ofiarowała działkę, no to podnosi się krzyk. Dlaczego, panie redaktorze? Otóż odpowiadam. Bo dzisiaj nasi oponenci są w stanie nawiązać z nami rywalizację tylko na obszarze negatywnych emocji. Oni nie są w stanie wykazać się żadnym pomysłem na region, na miasto, kiedy każdy gołym okiem widać, że zarówno prezydentura Piotra Krzystka we współpracy w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością przynosi dobre owoce dla naszego miasta, kiedy widać, że od 2015 roku Szczecin został zauważony przez decydentów w Warszawie, kiedy pojawiają się tu inwestycje, kiedy pojawiają się tutaj pieniądze, kiedy wspieramy szczecińskie uczelnie, kiedy wspieramy inwestycje drogowe, no to co trzeba zrobić? Wywołać awantura, wywołać krzyki. I dlatego ja bardzo serdecznie apeluję w imieniu swoim własnym, jako mieszkaniec tego pięknego naszego ukochanego miasta. Nie dajmy się sprowokować, no nie dajmy satysfakcji ani posłowi Nitrasowi, ani tym wszystkim, którzy uważają, że jak wywołają awanturę, jak zaczniemy się kłócić wokół tego, czy może powstać pomnik, czy nie może powstać pomnik, no na Boga, przecież jeszcze raz powtarzam. Komitet honorowy budowy pomnika złożony z najwybitniejszych przedstawicieli elity naszego miasta podjął taką decyzję. Ludzie sami z potrzeby serca się zrzucili. Solidarność przekazała działkę. No i dlaczego wokół tego robić krzyk, robić awanturę? Ano dlatego, że pan poseł Nitras, że Platforma Obywatelska nie ma tak naprawdę pomysłu na nasz region i nasze miasto. Proszę położyć tak na szali, co wydarzyło się dobrego w naszym mieście po 8 latach rządów, za czasów 8 lat rządów Donalda Tuska, czy Ewy Kopacz. A ile dobrych rzeczy dla naszego regionu i dla naszego miasta pojawiło się od kiedy rządzi?
Za chwilę o tym porozmawiamy, bo będziemy dyskutowali też o tunelu, ale skoro rozmawiamy i pan, panie ministrze, sam podnosi aktywności posła Nitrasa, kandydata Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej na urząd prezydenta, to chciałem się zapytać, czy będą badane pod względem formalno-prawnym właśnie te aktywności? Chodzi na przykład o kampanię billboardową. Czy niezbyt wcześnie rozpoczął kampanię wyborczą i czy...
Panie redaktorze, no ja... Przyznam się, miałem niezły ubaw, jak przeczytałem w Rzeczpospolitej wywiad z panem posłem, w którym on już, jak gdyby expressis verbis, instruował mnie i innych, co powinno się wydarzyć. Otóż zapowiadał, że będzie taka kampania, a następnie zapowiadał represje, które rzekomo go z mojej strony spotkają i być może, nie wiem, oczekiwał, że ja tutaj zwołam konferencję prasową i będę na ten temat grzmiał. Otóż, panie redaktorze, my żyjemy dzisiaj w państwie, w którym to odpowiednie organa się taką sprawą zajmują. To jest kwestia dla Państwowej Komisji Wyborczej. Mhm. Państwowa Komisja Wyborcza orzeka, czy ta kampania jest zgodna.
Już kampanią samorządową, czy też nie?
Chcę powiedzieć tylko tyle, że my w ramach kampanii samorządowej nie będziemy wchodzić w polemiki z panem posłem, nie będziemy kłócić się z nim, ani używać takich werbalnych kłonic. Nie damy się sprowokować. Będziemy pokazywać program, będziemy pokazywać pozytywne pomysły na nasze miasto. Szanowni Państwo, no każdy, kto obserwuje to wszystko, co się dzieje w tej centralnej polityce, każdy, kto obserwuje, co dzieje się za każdym zwołanym posiedzeniem Sejmu, te wszystkie awantury wokół mównicy. Czy ktoś chciałby, żeby to przenieść do nas tutaj do Szczecina, żebyśmy jeszcze tutaj w naszym Szczecinie doprowadzali do takich awantur, takich kłótni? My mamy pozytywny pomysł na Szczecin. Mamy program, chcemy z tym programem wyjść do ludzi. Chcemy ich przekonywać, że to jest szansa dla naszego regionu, dla naszego miasta na długie, długie lata, a chcemy unikać tych awantur. No, pan poseł i nasi konkurenci no mają taki modus operandi, że potrafią tylko i wyłącznie zarządzać emocjami w sposób bardzo taki wysoce nasycony właśnie złą emocją, krzykiem, kłótnią. Jeżeli liczą na to, że my się damy tutaj sprowokować, ja bardzo gorąco proszę i apeluję, bardzo gorąco apeluję w imieniu Komitetu Budowy, Honorowego Komitetu Budowy Pomnika, żeby też nasi radni, wszyscy radni nie dali się
no
to
właśnie,
też wplątać
ale...
w taką
Jeśli chodzi o te emocje, no to wielu polityków lokalnych podnosiło kwestię zbyt wczesnego i niezgodnego z procedurami rozpoczęcia kampanii przez Nitrasa. Nitras mówi, że zapewnia, iż jest to legalne, cytuję, skonsultowałem to z prawnikami, jestem publicznie aktywny, nikt nie może mi zabronić działać i reagować. Podnosił tę kwestię, panie ministrze, również prezydent Krzystek w tym studiu, że on nie ma pewności, czy to, co robi dany poseł, jest zgodne z prawem.
Ja mogę powiedzieć tylko tyle. A propos chociażby pana Piotra Krzystka. Mówiłem to u pana już podczas ostatniej mojej wizyty w tym studiu. Uważam jako mieszkaniec Szczecina, że prezydentura i koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Piotrem Krzystkiem przyniosła dobre owoce dla naszego miasta. Natomiast proszę wybaczyć, panie redaktorze, ale naprawdę uważam, że szkoda przede wszystkim czasu naszych szacownych radiosłuchaczy, żebyśmy całą tę audycję poświęcili posłowi, który jakby
panie ministrze, to nie za moją sprawą.
No ja wiem, że nie pana to winie, ale naprawdę przywróćmy miarę rzeczy. Szczecin, Pomorze Zachodnie, to nie Sławomir Nitras.
To tak. Dokładnie 21 marca poseł Artur Szałabawka powiedział w rozmowach pod krawatem, zacytuję, że w ciągu miesiąca poznamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Szczecina. No miesiąc minął, a my nadal poruszamy się w sferze spekulacji. Dlaczego?
Dlatego, panie redaktorze, że tak uzgodniło kierownictwo partii. Mogę powiedzieć już właściwie z stuprocentową pewnością, że w najbliższych dniach odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Szczecin jest dla mojej partii, naszej partii, miastem bardzo ważnym i dlatego ostateczne decyzje będą zapadały podczas posiedzenia ścisłego kierownictwa partii. Będą kandydatury rozpatrywane tych osób, które zostały zarekomendowane przez kierownictwo partii tutaj z regionu i z miasta. Ja mogę powiedzieć i powtórzyć to, co już powiedziałem przed chwilą. Zarówno nasz kandydat, jak i nasza kampania będzie oparta o pozytywny przekaz. Szczecin wart jest spokoju, wart jest merytorycznej dyskusji. Ale przede wszystkim Szczecin wart jest ciężkiej pracy, a nie takiego wiecznego sprzedawania dymu, takiego takiej wiecznej kłótni. Co powiedział Nitras? Co powiedział ten? Co powiedział siamten? Naprawdę, Szczecin był, jest i będzie. Dłużej klasztora jak przeora. I naprawdę jakby nie ma sensu zajmować się tutaj emocjami.
Artur Szałabawka dodał również w tej rozmowie, że będzie to spore zaskoczenie. W związku z tym ruszyły te spekulacje. Ja rozumiem, że dzisiaj pan znowu nie wymieni tego nazwiska. Myślę, że pan, panie ministrze, je zna, ale na giełdzie dziennikarskiej wymieniane były nazwiska ministra Grubarczyka, czy też byłego prezydenta Szczecina, Bartłomieja Sochańskiego.
No, pojawiały się również inne nazwiska, ale przyzna pan, panie redaktorze, że każde z tych nazwisk, które tutaj zostało wymienione, czy też się pojawiały we wcześniejszych informacjach medialnych, jak gdyby potwierdza to, co powiedziałem przed dosłownie kilkoma sekundami, że kandydat, który zostanie zaprezentowany przez Prawo i Sprawiedliwość, będzie gwarantował merytoryczne propozycję, merytoryczną i ciężką, ale przede wszystkim jak gdyby już zweryfikowaną i sprawdzoną dotychczasowymi sukcesami czy osiągnięciami postawę. Naprawdę nie zrobimy Szczecinowi tego, co próbują zrobić nasi konkurenci i przeciwnicy, żeby na czas kampanii wyborczej przenieść ten bardzo intensywny spór, ten sposób na uprawianie polityki, który prezentuje chociażby wspomniany tutaj poseł wielokrotnie już dzisiaj, czyli takiej totalnej kłótni, totalnej awantury, totalnej opozycji. Sami sobie mówią, że są totalną opozycją. A ja uważam, że dzisiaj Szczecin zasługuje na totalnie ciężką pracę, niezależnie od tego, kto jakie ma poglądy polityczne. Wielokrotnie powtarzałem to w tym studiu. Szczecin nie ma barw partyjnych. Szczecin nie powinien być areną takiej plemiennej walki posła Nitrasa z tymi, których uważa za swoich wrogów. Szczecin zasługuje na to, żeby tutaj ludzie mogli żyć, rozwijać się, a przede wszystkim, żeby się nie wyludniał. Żeby tutaj młodzi ludzie po studiach, po
ale chyba ten problem mamy za sobą. Szczecin sam być może z roku na rok ma nieco mniej mieszkańców. Natomiast okoliczne gminy, wiadomo, tam przyrost jest na poziomie kilkuset procentowym. Jeżeli jesteśmy na Pomorzu Zachodnim, no to coś, co było bardzo ważnym elementem podczas kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, budowa tunelu w Świnoujściu. Po raz drugi wskazano dokładnie tego samego wykonawcę, to jest Asaldi Gela. Czy tym razem będziemy mieli już happy end, czy ta sprawa będzie się ciągnęła?
Nie, no happy end, panie redaktorze, będzie w momencie, kiedy
pojedziemy po raz pierwszy.
Tak. Natomiast no wszystko w tej sprawie jak gdyby toczy się zgodnie z harmonogramem. Z firmy, które startowały do tego przetargu, odwołują się, no wykorzystywane są tu różnego rodzaju kruczki prawne. Dla mnie najważniejszą informacją i decyzją była decyzja, że wszystko to wskazuje, że opinia Komisji Europejskiej w tej niezwykle ważnej dla nie tylko naszego regionu i Świnoujścia, ale całego kraju inwestycji będzie pozytywna. Niezwykle ciężka i merytoryczna praca samorządu pana prezydenta Żmurkiewicz. O, widzi pan redaktor, że to jest też dobry pomysł na to. No przecież i pan redaktor, i wszyscy radiosłuchacze wiedzą, że i pan prezydent Żmurkiewicz, i Prawo i Sprawiedliwość już stoją w sensie politycznym po dwóch stronach barykady. Ale co nas połączyło? Połączył nas interes naszego regionu i naszego miasta. I panie redaktorze, ja jako minister spraw wewnętrznych i administracji dzisiaj często podpisuję promesy na likwidację szkód związanych z nawałnicami, powodziami. Są to czasami promesy jeszcze na zniszczone drogi z powodzi w 2010 roku. To nasi konkurenci, którzy twierdzą, że są tacy prosamorządowi, nie znaleźli ani chęci, ani czasu, żeby te środki dla samorządów znaleźć. W Świętokrzyskim to była kwota na 36 milionów złotych. I wie pan co? Nawet przez myśl mi nie przeszło, podpisując taką promesę, zastanawiać się, czy burmistrz, wójt, starosta jest z takiej partii. No nie jest to oczywiste. No nie jest to oczywiste, bo kiedy w 2007 roku przegraliśmy wybory, to rząd Donalda Tuska przygotowane inwestycje, w tym również budowę tunelu w Świnoujściu, wyrzucili do kosza. Dlaczego? Bo przygotowała świętej pamięci Grażyna Gęsicka. Była taka narracja. Wszystko, co przygotowali pisiory, do kosza, bo nie może być kontynuacji. No i to jest dewastujące dla polskiej polityki. Nie ma dla mnie znaczenia, spod jakiego sztandaru partyjnego wywodzi się samorządowiec. Jeżeli jest szansa na zrobienie czegoś dobrego tutaj na Pomorzu Zachodnim, czy w całym kraju, to jako przedstawiciel rządu pana premiera Morawieckiego to robię i tak chcę traktować.
Panie ministrze, zbliżamy się do końca, ale chcę na koniec tej rozmowy jeszcze zapytać o jedną kwestię. Był pan w Wałczu w piątek.
Tak.
Był pan Wałczu w piątek. Za Polską Agencją Prasową, myśmy też oczywiście tam byli na miejscu, ale za Polską Agencją Prasową cytuję tak. To, co pan powiedział w Wałczu, nie jestem o orzekaniu o winie bądź też niewinności. Pan przewodniczący Schetyna do spółki z całym kierownictwem Platformy Obywatelskiej ogłosił, że Gawłowski jest niewinny. Ja tego nie wiem. O tym niech zdecyduje sąd. Tak samo jak nie przesądzam o winie czy niewinności senatora Koguta. Wiem jedno, wstydzę się, że senatorowie PiS nie zagłosowali za odebraniem immunitetu Kogutowi. Nie będę pytał o Gawłowskiego, bo ta sprawa była, przepraszam za słowo, wałkowana setki razy. Już pan też na ten temat się wypowiadał, ale zapytam o Koguta. Czy istnieją formalno-prawne przesłanki do tego, aby jeszcze raz głosowanie za zgodą na przykład na zatrzymanie w stosunku do Koguta się odbyło?
Wie pan, no, wydaje mi się, że gdyby pojawiły się jakieś nowe wątki w sprawie, gdyby tutaj prokuratura czy
wystąpiła z
ponownym wnioskiem. Do tego tylko chcę jedną rzecz jakby tutaj powiedzieć i podkreślić. To nie jest tak, szanowni państwo, szanowni radiosłuchacze, że to posłowie czy senatorowie decydując o odebraniu immunitetu kierują kogoś do więzienia.
Nie, to decyduje o tym sąd.
O tym sąd. I powtórzę to, co powiedziałem Wałczu. Ja naprawdę z tego serca zarówno panu Stanisławowi Gawłowskiemu, jak i senatorowi Kogutowi chciałbym życzyć, żeby oni się z tych zarzutów oczyścili. Dlaczego? Dlatego, że odium spada na całą klasę polityczną, na wszystkich parlamentarzystów. I ja nie wiem, czy pan Stanisław Gawłowski jest winny, czy będzie skazany. Tak samo jak tego nie wiem w stosunku do Koguta, senatora Koguta. Rzeczywiście potwierdzam. Wstydzę się za tych senatorów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosowali przeciw odebraniu immunitetu panu senatorowi Kogutowi, bo rzeczywiście dało to asum do tego, że dzisiaj nasi konkurenci mówią o podwójna moralność. Otóż nie. Zarówno w wypadku senatora Koguta, jak i w wypadku pana posła Stanisława Gawłowskiego, to nie politycy powinni decydować o winie bądź też niewinności. O tym powinien decydować sąd. A rzeczywiście, jeżeli chodzi o pana Stanisława Gawłowskiego, no to o jego niewinności zadecydowali już publicznie jego partyjni koledzy. Chciałbym, żeby tak było. Rzeczywiście szczerze to życzę panu Gawłowskiemu. Chciałbym, żeby się oczyścił z tych zarzutów. Ale czy tak będzie? Niech o tym decyduje sąd, a nie politycy.
No i tymi życzeniami kończymy dzisiejszą rozmowę. Joachim Brodziński, minister spraw wewnętrznych i administracji, był gościem Radia Szczecin Rozmów pod Krawatem. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i wszystkim szczecinianom, mieszkańcom Pomorza Zachodniego życzę miłego dnia.